Jozuego, trzeci rozdział i przeczytajmy. Jozue wstał wcześnie rano i wyruszyli z Szitim. Gdy przybyli nad Jordan, oni wszyscy Izraelici zatrzymali się tam przed przeprawą. Po upływie trzech dni przełożeni przeszli przez obóz i polecili ludowi, gdy zobaczycie skrzynię przymierza z Panem waszym Bogiem i kapłanów lewitów niosących ją, to i wy ruszcie z miejsca i idźcie za nią. Tylko zachowajcie odległość około 2000 łokci pomiędzy wami a nią. Nie zbliżajcie się do niej. Dzięki temu zobaczycie wyraźniej, którędy macie iść, szczególnie, że wcześniej tą drogą nie szliście. Jozue powiedział też do ludu, poświęćcie się, gdyż jutro Pan dokona wśród was cudów. Kapłanom natomiast polecił, podnieście skrzynię przymierza i przejdźcie przed ludem. Podnieśli ją więc i ruszyli na czele pochodu. Pan tymczasem powiedział do Jozuego, dzisiaj zacznę wyróżniać się na oczach całego Izraela, by ludzie przekonali się, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. Ty zaś nakaż kapłanom niosącym skrzynię przymierza, gdy dojdziecie do samych wód Jordanu, to zatrzymajcie się tam. Następnie Jozue zwrócił się do Izraelitów. Zbliżcie się tu i posłuchajcie słów Pana, waszego Boga. I Jozue powiedział, po tym poznacie, że Bóg żywy jest pośród was i że na pewno przejmiecie własność Kananejczyków, Hetytów, Hiwitów, Peryzytów, Girgaszytów, Amorytów i Jebuzytów. Otóż skrzynia przymierza z Panem całej ziemi przejdzie przed wami przez Jordan. Wybierzcie więc sobie 12 mężczyzn spośród plemion Izraela, po jednym na każde plemię. I gdy stopy kapłanów niosących skrzynię Pana, Pana całej ziemi, spoczną w wodach Jordanu, wówczas wody Jordanu płynące od strony źródła zostaną wstrzymane i staną jednym wałem. Lud wyruszył więc ze swoich namiotów, aby przeprawić się przez Jordan. Kapłani niosący skrzynię przymierza szli na czele pochodu. Był okres żniw. W tym czasie Jordan występuje z brzegów. Gdy jednak kapłani niosący skrzynię przybyli nad rzekę i gdy ich stopy zanurzyły się w przybrzeżnej wodzie, wody płynące z góry stanęły. Spiętrzyły się one w wał na znacznej długości od strony miasta Adam, leżącego w bok od Sartam. Wody płynące w kierunku Morza Stepowego natomiast, to jest Morza Słonego, uszły zupełnie i lud zaczął przeprawę naprzeciw Jerycha. W czasie tej przeprawy kapłani niosący skrzynię przymierza z Panem stali na suchym gruncie w środku koryta rzeki. Po suchym gruncie przechodził też Izrael, aż jako cały naród znalazł się na drugiej stronie Jordanu. Przeczytajmy 4 rozdział. Gdy naród zakończył przeprawę przez Jordan, Pan powiedział do Jozuego, weźcie sobie 12 mężczyzn z ludu, po jednym z każdego plemienia i polećcie im. Wydobądźcie stąd, ze środka Jordanu, z miejsca, gdzie stoją nogi kapłanów, 12 kamieni i zanieście je ze sobą na miejsce, gdzie spędzicie dzisiejszą noc. Jozue wezwał więc 12 mężczyzn, których wyznaczył spośród Izraelitów, po jednym z każdego plemienia i powiedział, przejdźcie przed skrzynią Pana, waszego Boga, na środek Jordanu i niech każdy z was weźmie na ramiona jeden kamień, stosownie do liczby plemion Izraela. Niech te kamienie będą dla was znakiem. Gdy kiedyś wasi synowie zapytają, co oznaczają dla was te kamienie, odpowiecie im, że gdy skrzynia przymierza z Panem przechodziła przez Jordan, wody rzeki zostały przed nią odcięte, a te kamienie mają Izraelitom przypominać o tym na wieki. Izraelici uczynili zatem tak, jak nakazał Jozue i wydobyli ze środka Jordanu 12 kamieni, jak Pan polecił Jozuemu, stosownie do liczby plemion Izraela. Następnie przynieśli je ze sobą na miejsce, gdzie zatrzymali się na nocleg i tam je złożyli. 12 kamieni Jozue postawił też pośrodku Jordanu, w miejscu, gdzie stały nogi kapłanów niosących skrzynię przymierza. Pozostają tam one do dnia dzisiejszego. Kapłani niosący skrzynię stali w środku Jordanu, aż wykonano wszystko, co Pan polecił Jozuemu przekazać ludowi, a co także nakazał Jozuemu Mojżesz. W tym czasie ludzie szybko przeprawili się przez rzekę. Gdy lud zakończył przeprawę, przeszła również skrzynia Pana i kapłani znów stanęli z nią na czele pochodu. Zgodnie z poleceniem Mojżesza przeprawili się też w oddziałach. Na czele Izraelitów potomkowie Rubena, Gada oraz połowy plemienia Manasesa. Wszystkich ich gotowych do bitwy, którzy przeprawili się przed Panem do walki na stepach Jerycha, było około 40 tysięcy wojowników. W tym dniu Pan wyróżnił Jozuego na oczach całego Izraela i od tej pory liczyli się z nim do końca jego życia, tak jak liczyli się z Mojżeszem. Następnie Pan powiedział do Jozuego: rozkaż kapłanom niosącym skrzynię świadectwa, aby wyszli z Jordanu. I Jozue rozkazał kapłanom: wyjdźcie z Jordanu. Gdy kapłani niosący skrzynię przymierza z Panem wyszli z Jordanu i ich stopy stanęły na brzegu rzeki, wody rzeki wróciły na swoje miejsce, występując jak przedtem ze swoich brzegów. Lud przekroczył Jordan w 10 dniu pierwszego miesiąca. Pierwszym miejscem ich postoju po przeprawie przez Jordan było Gilgal, leżące na wschód od Jerycha. W Gilgal Jozue ustawił 12 kamieni, które zabrano z dna Jordanu. Tam też zwrócił się do synów Izraela. Gdy w przyszłości wasi synowie zapytają swoich ojców, co oznaczają te kamienie, powiedzcie im: Izrael przeszedł tu przez Jordan suchą stopą, ponieważ Pan wasz Bóg na czas przerwy wysuszył przed nim wody Jordanu, podobnie jak Pan wasz Bóg uczynił to z Morzem Czerwonym, które wysuszył nam na czas przeprawy. Uczynił on to po to, aby wszystkie ludy ziemi poznały, że Pan ma wielką moc, oraz po to, abyście wy po wszystkie wasze dni odczuwali bojaźń przed Panem waszym Bogiem. To jest Boże Słowo. Więc od jakiegoś czasu omawiamy tę księgę Jozuego i zobaczyliśmy kilka rzeczy już do tej pory związanych z Jozuem i z Bożym ludem. Zobaczyliśmy, że Bóg ustanowił Jozuego następcą Mojżesza. Jozue był sługą Boga i był też przywódcą Izraela, czy Bożego ludu. I pierwsze decyzje, jakie Jozue wydał, dotyczyły właśnie przygotowania Bożego ludu na wejście do ziemi obiecanej. Jozue nakazał przygotować odpowiednie zapasy żywności. Jozue też porozumiał się z plemionami, które już otrzymały swój przydział ziemi po prawej stronie Jordanu, jeżeli tak mogę powiedzieć, żeby zachować jedność Bożego ludu. Także te plemiona wyślą swoich wojowników razem z resztą Izraela, żeby razem walczyli o zajęcie tej ziemi. I trzecia rzecz, jaką Jozue zrobił, to Jozue wysłał szpiegów do Jerycha, żeby zorientować się, zobaczyć, zebrać odpowiednie informacje dotyczące tej warowni, tego miasta. Więc można powiedzieć, że jeśli chodzi o przygotowania, to Jozue i Boży lud zrobili wszystko, co było w ich mocy. Zrobili wszystko. Natomiast pozostała jedna bariera nie do pokonania w tym czasie. Czyli zrobili wszystko, co mogli. Reszta, jeśli chodzi o zajęcie czy wejście do ziemi obiecanej, pozostała w rękach Boga. I czytamy o tym, że w tym miejscu wydarza się cud. Tak? Wydarza się coś niesamowitego, coś szczególnego. I o tym chciałem dzisiaj mówić, o tym cudzie. Więc pierwsza rzecz, na czym polegał ten cud? Tak, więc Bóg dokonał cudu nad rzeką Jordan i w ten sposób umożliwił Izraelitom, swojemu ludowi, wejście do ziemi, którą im wcześniej już obiecał. Ale na czym ten cud polegał? No najprościej mówiąc, no to, że suchą stopą przeszli przez rzekę Jordan, przeprawili się. Ale co to znaczy? Jak to się stało? No w 15 wersecie czytamy, że był okres żniw. W tym czasie Jordan występuje z brzegów, gdy jednak kapłani niosący skrzynię przybyli nad rzekę i gdy ich stopy zanurzyły się w przybrzeżnej wodzie, wody płynące z góry stanęły. Spiętrzyły się one w wał na znacznej odległości od strony miasta Adam, leżącego w bok od Sartan. Wody płynące w kierunku Morza Stepowego natomiast, to jest Morza Słonego, uszły zupełnie i lud zaczął przeprawę naprzeciw Jerycha. Więc no, opis jest dosyć klarowny, jest dosyć jasny. No, rzeka ma to do siebie, że płynie. Tak? Nie płynie w górę, tylko płynie w dół, tam zgodnie ze spadkiem. I tutaj na mapie widać, tak, tutaj skąd to rzeka Jordan płynie. Tutaj gdzieś ma swoje źródła, płynie w dół i wpada do Morza Słonego, czy też Morza Martwego tutaj. I czytamy, że kiedy kapłani, tutaj jest podane miejsce, gdzie prawdopodobnie, no, nikt nie wie, gdzie to dokładnie się odbyło, ale to jest prawdopodobne miejsce, naprzeciw gdzieś Gilgal czy Jerycha, gdzie to przejście się dokonało. Ale czytamy o tym, że kiedy kapłani weszli do wody, za Arką Przymierza, wtedy te wody stanęły, zatrzymały się, spiętrzyły się one w wał na znacznej długości. I nie wiemy, jak znaczna ta długość była. Szerokość Jordanu przez większą część roku w tych okolicach kształtuje się między 27 a 31 metrów. To jest taka pocztówka z początku XX wieku, która przedstawia Jordan w okolicy Jerycha. Więc jeżeli popatrzymy na tę pocztówkę, to widać szerokość tej rzeki i to no, między 27 a 31 metrów. Więc jeżeli pomyślimy o znacznej odległości, to raczej to nie jest znaczna odległość. Głębokość Jordanu w tych okolicach kształtuje się między niecały metr do 3 metrów głębokości. Ale 15 werset mówi nam, że był to okres żniw, mniej więcej okres kwietnia i wtedy wody Jordanu występują z brzegów. Co to znaczy? No to znaczy, że w tym czasie w Jordanie jest dużo więcej wody niż zwykle i to sprawia, że Jordan występuje z brzegów, a jeśli występuje z brzegów, no to zalewa okolice. To znaczy, że jest szerszy i głębszy niż zwykle. I wtedy, w tamtej okolicy, jak już konkretnie zaleje, to szerokość Jordanu może sięgać do 3 kilometrów, a jego głębokość może mieć do 30 metrów. Więc ta dolina, w której Jordan płynie, jest właśnie w tym okresie zalewana. I maksymalnie, to jak sprawdzono, badania różne były robione, maksymalnie szerokość może mieć ta rzeka do 3 kilometrów. Więc nawet gdyby był to kilometr czy dwa szerokości, to wtedy już się robi znaczna odległość. Tak, że te wody, które stanęły w miejscu, spiętrzyły się w wał, już jest znaczna, już jest konkretna. Tak. Więc z jednej strony powstał wał wody, czyli od strony miasta Adam, tak, tutaj na górze, czyli gdzieś, no nie powiem gdzie, ale od tej strony powstał wał, a reszta wody spłynęła zgodnie z prawem grawitacji. Więc i kiedy ten, można powiedzieć, ten cud nastąpił? Jest to bardzo ważne pytanie. Tak? Te wody przestały płynąć w konkretnym momencie, kiedy kapłani niosący skrzynię przymierza, Arkę Przymierza, weszli do wody. Wtedy te wody się zatrzymały, przestały płynąć. Więc z całą pewnością mamy tu do czynienia no, z cudownym działaniem Boga, który zatrzymał wody Jordanu i sprawił, że Izraelici suchą stopą przeszli przez Jordan i weszli do ziemi obiecanej. Drugie pytanie. Jak ważny był to cud? Tak, jak ważny był to cud? Ten cud przypomina nam o innym, podobnym i też bardzo ważnym wydarzeniu, które miało miejsce mniej więcej 40 lat wstecz. Było to przejście przez Morze Czerwone, kiedy Izraelici uciekali z Egiptu, kiedy Faraon ze swoją armią gonił Izraelitów, żeby z powrotem ich zaciągnąć do Egiptu, to wtedy Bóg uczynił cud i Bóg rozdzielił Morze Czerwone i Izraelici przeszli przez to morze suchą stopą. Czytamy o tym w drugiej Księdze Mojżeszowej w 14 rozdziale. Izraelici ruszyli środkiem morza, szli po suchym gruncie, wody stały murem po ich prawej i lewej stronie. Więc kiedy Izraelici przechodzili przez Jordan i widzieli ten wał wody po swojej prawej stronie, który się spiętrzył na znacznej odległości oraz suche koryto Jordanu, po którym przechodzili, to prawdopodobnie ten widok przywodził im na myśl właśnie te rozdzielone wody Morza Czerwonego. I wydaje się, że skala tego cudu, którego Bóg dokonał nad Jordanem, była podobna do skali rozdzielenia wód Morza Czerwonego. Tyle, że są tutaj pewne różnice. Jeśli chodzi o Jordan, ten cud nastąpił, można powiedzieć, w sposób błyskawiczny. Jeśli chodzi o Morze Czerwone, to tam nie było to tak szybko. W 14 rozdziale, w 21 wersecie czytamy: Mojżesz zaś uniósł rękę nad morze. Wtedy Pan skierował na nie potężny wschodni wiatr. Wiał on całą noc, osuszył dno i sprawił, że rozstąpiły się masy wody. Więc wiatr wiał całą noc i dopiero potem Izraelici mogli przejść przez Morze Czerwone. Natomiast jeśli chodzi o Jordan, to kapłani ze skrzynią przymierza zamoczyli stopy i wody przestały płynąć. A kiedy wyszli z Jordanu, wody zaczęły płynąć ponownie. Więc jeśli chodzi o skalę tego cudu, tych cudów, one są porównywalne. Tak, porównywalne, zresztą widzimy to w Księdze Jozuego w 4 rozdziale, w 23 wersecie. Ponieważ Pan, wasz Bóg, na czas przeprawy wysuszył przed nim wody Jordanu, podobnie jak Pan, wasz Bóg, uczynił to z Morzem Czerwonym, które wysuszył nam na czas przeprawy. Więc te dwa cuda są bardzo porównywalne. To znaczy, że oba cuda są bardzo ważne. Jeżeli przejście przez Morze Czerwone dla Izraelitów było ważne, to tym samym przejście przez Jordan też było bardzo ważne. I ponadto widzimy, że ten cud, jaki miał miejsce nad Jordanem, miał zostać upamiętniony. Zanim jeszcze Izraelici przeszli przez Jordan, to Bóg nakazał im, aby wybrali sobie 12 mężczyzn. I ci, jaka była rola tych 12 mężczyzn? Zabrać z dna, z koryta Jordanu 12 kamieni. I że te kamienie miały zostać ustawione w tym miejscu, w pierwszym miejscu, w którym się zatrzymali po przejściu Jordanu. Po co? Żeby upamiętnić to wydarzenie. I podobny pomnik z 12 kamieni postawiono też na środku Jordanu. I w 6 wersecie 4 rozdziału Księgi Jozuego czytamy: Niech te kamienie będą dla was znakiem, gdy kiedyś wasi synowie zapytają, co oznaczają dla was te kamienie. Odpowiedzcie im, że gdy skrzynia przymierza z Panem przechodziła przez Jordan, wody rzeki zostały przed nią odcięte, a te kamienie mają Izraelitom przypominać o tym na wieki. Więc ten cud jest bardzo podobny do cudu, jaki Bóg uczynił, rozdzielając wody Morza Czerwonego, kiedy Izraelici uciekali z Egiptu. Jest to zatem bardzo ważny cud. Dlatego Bóg nakazał jego upamiętnienie, żeby te kamienie przemawiały na wieki, można powiedzieć. Po co Bóg uczynił ten cud? Ponieważ cuda, które Bóg czyni, one czemuś służą. Jest jakaś rola dla nich. Więc po co Bóg uczynił ten cud? Jeśli popatrzymy na te rozdziały, które przeczytaliśmy, to tam znajdziemy nie jedną, ale kilka odpowiedzi na to pytanie. Jest kilka powodów, dla których Bóg uczynił ten cud i tutaj ja znalazłem 4 powody. Pierwszy powód znajduje się w 7 wersecie 3 rozdziału. Pan tymczasem powiedział do Jozuego: Dzisiaj zacznę wyróżniać cię na oczach całego Izraela, by ludzie przekonali się, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. Więc Bóg dokonał tego cudu, żeby wyróżnić Jozuego jako Bożego sługę, jako przywódcę Izraelitów, jako następcę Mojżesza. Bóg uczynił to, aby ludzie przekonali się, że Bóg prowadzi Jozuego tak, jak prowadził Mojżesza, że Bóg jest Jozuem. Pamiętajmy, że niedługo wcześniej Jozue został oficjalnie przywódcą Izraelitów. I do tej pory Bóg nie okazał, czy nie dokonał niczego, żeby potwierdzić ludowi znakami czy cudami, że faktycznie Jozue jest sługą, którego on powołał. Jaki efekt ten cud przyniósł? W 4 rozdziale, w 14 wersecie jest odpowiedź. W tym dniu Pan wyróżnił Jozuego na oczach całego Izraela i od tej pory liczyli się z nim do końca jego życia, tak jak liczyli się z Mojżeszem. Tak wielki cud, podobny do cudu, jaki uczynił Mojżesz nad Morzem Czerwonym, uwiarygodnił Jozuego w oczach Izraelitów. Bóg potwierdził, że jest z Jozue, tak jak był z Mojżeszem. Dlatego lud zaczął się z nim liczyć i liczyli się z nim do końca jego życia. Drugi powód znajdujemy w wersecie 10 trzeciego rozdziału. I Jozue powiedział: po tym poznacie, że Bóg żywy jest pośród was i że na pewno przejmiecie własność Kananejczyków, Hetytów, Chiwitów, Perezytów, Girgaszytów, Amorytów i Jebuzytów. Ten cud ma przemawiać do Bożego ludu. Nie tylko do Jozuego, ale też do Bożego ludu. Ten cud ma być dla nich zapewnieniem, że Bóg, że żywy Bóg, że Bóg, który żyje, jest pośród nich i że na pewno przejmą Kanaan na własność. To znaczy, że ten cud odnosi się do obietnicy, którą Bóg złożył wcześniej swojemu ludowi. Jaka to obietnica? W 2 Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale czytamy. Kiedy Bóg wyprowadzał, czy zamierzał wyprowadzić Izraelitów z Egiptu, powiedział im: wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam ją wam na własność. Ja, Adonaj. Więc Bóg poprzez ten cud wprowadził swój lud do ziemi obiecanej zgodnie ze swoją obietnicą. Dlatego jest to ziemia obiecana. Więc pierwsza część tej obietnicy została zrealizowana. Bóg wprowadził ich do tej ziemi i wprowadził ich w sposób, który nie zostawia żadnych wątpliwości, że to Pan uczynił, że to Pan ich wprowadził. Nie oni siebie wprowadzili, tylko Pan ich wprowadził poprzez to, że Pan wysuszył wody Jordanu. Pan uczynił to, co było niemożliwe i przez ten cud Izraelici mogli wejść do tej ziemi. I ten cud ma przypominać im, że Bóg jest z nimi. Ten, który ich przeprowadził przez Jordan, jest dalej z nimi. I on dokona reszty, czy wykona wszystko to, co obieca. Reszta część tej obietnicy zostanie zrealizowana, więc ten cud ma służyć zapewnieniu Bożego ludu, że Bóg jest z nimi i wypełni swoje obietnice, tak jak obiecał. Trzeci powód znajduje się w pierwszej części ostatniego wersetu 4 rozdziału. Uczynił on to po to, aby wszystkie ludy ziemi poznały, że Pan ma wielką moc. Musimy pamiętać, że ten cud to nie był tylko cud widoczny dla Izraelitów. Ten cud był widoczny też po drugiej stronie rzeki. Był to cud widoczny dla mieszkańców, którzy byli tej ziemi, którzy znajdowali się po drugiej stronie Jordanu. Tyle, że wymowa tego cudu była zupełnie inna dla tych pogan. Musimy właśnie pamiętać, że te ludy były bardzo religijne, tak? Te ludy czciły swoich bożków i był to bardzo ważny element, ten kult tych bożków, był to bardzo ważny element ich codzienności, więc to, co Bóg uczynił dla Izraelitów, bardzo mocno przemawiało do wyobraźni tych pogan. W obliczu takiego działania, w obliczu takiej mocy, takiego Boga, no ich bóstwa po prostu się chowały. A to z kolei wpływało na ich morale. I w 1 wersecie 5 rozdziału czytamy o tym, jaki wpływ ten cud miał na tych pogan. Gdy wieść o tym, że Pan na czas przeprawy wysuszył przed Izraelitami wody Jordanu, dotarła do wszystkich królów amoryckich mieszkających po zachodniej stronie rzeki i do wszystkich królów kananejskich mieszkających nad morzem, struchleli oni i stracili odwagę do przeciwstawienia się synom Izraela. Więc w ten sposób, poprzez ten cud, Bóg wywyższył swoje imię. Wywyższył siebie ponad bóstwami, jakie wierzyli mieszkańcy Kanaanu. Więc Bóg wywyższył siebie. Pokazał swoją potęgę i moc. I czwarty powód, ostatni, znajduje się właśnie w drugiej części tego ostatniego wersetu, czwartego rozdziału. Oraz po to, abyście wy po wszystkie wasze dni odczuwali bojaźń przed Panem, waszym Bogiem. Więc Bóg poprzez ten cud okazał ogrom swojej mocy, ogrom swojej potęgi. Okazał to poganom, ale też okazał to Izraelitom. I po co to zrobił, jeśli chodzi o Izraelitów? Aby odczuwali bojaźń przed Panem, ich Bogiem. Bóg okazał swoją moc, aby wzbudzić w Izraelitach szacunek dla Jego osoby. I jest to taki szacunek, który ma prowadzić do posłuszeństwa Bogu, do poddania się Bogu, do zaufania Bogu. Bóg, celem Boga nie było wzbudzić w Izraelitach takiego strachu, jaki wzbudzi wśród tych pogan, że ich serca truchlały. Dla Izraelitów Bóg miał, ten cud miał wzbudzić ich, można powiedzieć, szacunek wynikający z podziwu dla tego, co Bóg zrobił, wynikający z wielkości Boga. To nie jest strach, który paraliżuje, który powoduje, że człowiek jest niezdolny do czegokolwiek, albo tak jak terroryści posługują się strachem, żeby zmusić ludzi do czegoś, do jakiegoś działania. Bóg w taki sposób nie postępował z Izraelitami. On okazał swoją moc, ale ten cud miał służyć temu, żeby oni się bali Boga, żeby służyli Bogu. Żeby to była bojaźń. Nie strach, który paraliżuje, ale bojaźń, która wynika z głębokiego szacunku dla Boga i prowadzi do poddania się Bogu. Oni mieli być przekonani o tym, że Bóg jest ich Bogiem. A to znaczy, że Bóg działa na ich korzyść, a nie przeciwko nim. Więc nie muszą drżeć przed Bogiem i Jego mocą, tak jak człowiek drży przed terrorystą, który przykłada na przykład pistolet do głowy, który jest nieobliczalny w swoim działaniu. Bóg chce, aby ten cud przemawiał do Izraelitów w taki sposób, że będą odczuwać przed nim bojaźń, szacunek, który będzie prowadził do świadomego i dobrowolnego poddania się Bogu, do posłuszeństwa Bogu. Czego nas ten fragment uczy? No przede wszystkim tego, że Bóg jest Bogiem cudów. O, może nie jest rzecz, którą byśmy słyszeli często, ale Bóg jest Bogiem cudów. Bóg posługuje się cudami, Bóg czyni cuda. I jest to Jego normalne działanie. Biblia od czego się zaczyna? Tydzień temu omawialiśmy to. Od największego cudu. Bóg stworzył wszystko z niczego. Bóg stworzył wszystko, co istnieje. I każdy inny cud, jaki ma miejsce w porównaniu z tym stworzeniem, to się generalnie wpisuje w to stworzenie. Jeżeli Bóg mógł stworzyć wszystko z niczego, to tym bardziej jest w stanie uzdrowić, to tym bardziej jest w stanie zbudzić zmartwych. Każdy inny cud będzie po prostu już mniejszym cudem. Ale niemniej jednak, Bóg jest Bogiem cudów. I te cuda są, słuchajcie, potrzebne. Żebyśmy mieli świadomość, potrzebujemy tych cudów. Widzimy to na przykładzie tej historii. Boży lud potrzebował takiego działania Boga. Poprzez ten cud nad Jordanem Bóg potwierdził kolejny raz, że jest z nimi i że jest ich Bogiem. Ale też cały świat, może być, potrzebuje cudów, żeby wiedział, że Pan jest Bogiem i że nie ma innego Boga, jak Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Cuda, które Bóg czyni, są potrzebne, żebyśmy mogli poznać i zrozumieć, jak wielki jest Bóg. Rozdzielenie wód Morza Czerwonego albo osuszenie wód Jordanu. W taki sposób, że z jednej strony rzeki powstał wał wody rozciągający się na znaczną odległość, no pokazuje nam ogrom Bożej mocy. Uzdrowienie kogoś, czy wzbudzenie kogoś z martwych też w inny sposób pokazuje nam, że Bóg panuje nie tylko nad naturą, ale właśnie nad śmiercią. Dlatego też Bóg w swoim działaniu posługuje się cudami. Nie jest to jego najczęstszy sposób pokazywania działania, niemniej jednak jest to normalny sposób dla Boga. Dlatego cuda w Biblii są bardzo ważne, ponieważ przez nie, przez te cuda właśnie poznajemy Boga i jego moc. Ta historia pokazuje nam, że moc przemawia do ludzi, do nas w szczególny sposób. Wpływa na naszą wyobraźnię. Dotyka naszych serc i umysłów. Jak zareagowali poganie, mieszkańcy Kanaanu na wieść o tym, że Bóg przeprowadził Izraelitów suchą stopą przez Jordan, jak oni zareagowali na wieść o tym cudzie, którego Bóg dokonał? To przemówiło bardzo, do nich bardzo mocno. Ich serca struchlały, stracili odwagę. Ale z drugiej strony widzimy Izraelitów, dla których to samo wydarzenie było mocną zachętą do tego, żeby dalej trwać przy Panu. Dlatego potrzebujemy cudów. Bez cudów nasza wiara jest daremna, słuchajcie. Oczywiście my nie polegamy na cudach, tak? W takim sensie, że teraz nie warunkują wszystkiego, ale bez cudów nasza wiara nie przynosi nam żadnej korzyści. Bez cudów nasza wiara jest po prostu jedną wielką głupotą, jest stratą czasu. Mówi nam o tym apostoł Paweł, kiedy w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale mówi o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i mówi, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to nasza wiara jest daremna. Jesteśmy głupcami, tracimy czas na wiarę w kłamstwa. Jeśli ten cud się nie wydarzy, to jesteśmy z ludzi najbardziej pożałowania godni, ponieważ wierzymy w kłamstwo. Więc cuda są potrzebne dla naszej wiary. Dlaczego tak mówię? Ponieważ są ludzie, którzy nie wierzą w cuda. Są ludzie, którzy odrzucają cuda i biorą na przykład Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa i z góry, przyjmują założenie, że żaden cud się nie wydarzył, żadne proroctwo nie miało miejsca. Żadne uzdrowienie, czy żadne wzbudzenie zmartwych, czy żadne uwolnienie, czy też zamienienie wody w wino, to absolutnie nie miało miejsca. Odrzucają cudowne fakty z życia Jezusa, Jego poczęcie z Ducha Świętego, Jego zmartwychwstanie. Czyli odrzucają wszystko to, co czyni Jezusa kimś szczególnym, kimś wyjątkowym. I z czym zostają? Z Jezusem, który jest zwykłym człowiekiem. I mówią, że On jest wielkim nauczycielem moralności. Ale jeśli nie zrobił nic szczególnego, to Jego nauka też nie jest niczym szczególnym, niczym się nie wyróżnia. Jeśli Jezus jest zwykłym, przeciętnym człowiekiem, to dlaczego w ogóle mielibyśmy się przejmować Jego nauczaniem, Jego nauką? Nie ma żadnego rozsądnego powodu, żeby to robić. Inaczej mówiąc, potrzebujemy cudów, jakie Jezus czynił, żeby Jego nauczanie nabrało sensu. Cuda, które Jezus czynił i nauczanie, które głosił, one szły ze sobą ręka w rękę. I one wskazują nam, że Jezus z Nazaretu jest Bożym Synem, jest Bogiem w ciele. A jeśli oderwiemy od siebie cuda i nauczanie Jezusa, to już nic nie ma sensu. To Jego nauczanie nie ma najmniejszego sensu. Ponieważ to właśnie cuda, jakie Jezus czynił, potwierdzają to, że Jezus jest Bożym Synem. To poprzez cuda Ojciec wyróżnił swojego Syna jako Chrystusa, Zbawcę, Pana. Ale ta sama zasada działa odnośnie Boga. Jeśli odrzucimy wszystko, co jest cudowne, na przykład jak rozdzielenie Morza Czerwonego, odrzucimy to, że Bóg ususzył woda Jordanu, to jaki Bóg nam pozostaje? To pozostaje nam Bóg, który tylko mówi pewne rzeczy, ale jest ale nie jest w stanie nic wielkiego dokonać, nic wielkiego zrobić. Jest to Bóg, który nie ma mocy, a jeżeli nie ma mocy, to my się tym nie przejmujemy. Taka jest nasza natura. Bo jeżeli na przykład w szkole podstawowej był jakiś kolega, który za dużo sobie pozwalał, to co się wtedy robiło? Weryfikowało się moc. Szło się gdzieś tam w ukryte miejsce i się rozwiązywało to poprzez moc. Moc wtedy przemawiała. I przemawiała dobitnie. Tak? Moc przemawia. Daje przemawia do wyobraźni, daje do myślenia, kształtuje postępowanie. A jeżeli Bóg jest no impotentem, można powiedzieć, jeśli chodzi o moc, to w ogóle czemu mielibyśmy się przejmować Bogiem? Dlatego cuda, też bez cudów nie mamy bojaźni przed Bogiem. Dlatego cuda są potrzebne. I dlatego też Bóg upamiętnia cuda. Czy chce, żeby były one upamiętnione? Szczególnie te, które mają wyjątkowe znaczenie, a niewątpliwie takim wydarzeniem było zatrzymanie wód Jordanu, żeby Boży lud mógł przejść do tej ziemi obiecanej. I czytamy, że Bóg nakazał wziąć 12 kamieni z dna koryta Jordanu i kazał je umieścić w miejscu pierwszego postoju Bożego ludu, w ziemi obiecanej. I te kamienie miały przypominać to, co Bóg uczynił dla Izraelitów. Ale w pewnym sensie te kamienie upamiętniają coś więcej. Upamiętniają to wszystko, co Bóg wcześniej dokonał, kiedy wyprowadzał Izraelitów z Egiptu. Upamiętniają nawet jeszcze więcej to wszystko, co Bóg zrobił od momentu, kiedy dał Abrahamowi obietnicę tej ziemi. Więc te kamienie pokazywały, że Bóg jest wierny i że Bóg wypełnił swoją obietnicę daną Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. I ta historia przypomina nam, że my jako chrześcijanie też mamy swój Jordan. Naszymi wodami Jordanu, które zostały rozdzielone, jest śmierć oraz zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I my też mamy 12 kamieni, które to upamiętniają. Mamy 12 żywych kamieni. Apostołów, których Pan Jezus wybrał i posłał na cały świat, aby składali świadectwo o Jezusie Chrystusie. Oni już nie żyją, ale to świadectwo jest zapisane na kartach Pisma Świętego, na kartach Nowego Testamentu, więc mimo to, że apostołowie już nie żyją, to ich świadectwo jest nadal żywe, ponieważ zostało uwiecznione na kartach Pisma Świętego. A czy ty wierzysz w cuda? Czy wierzysz w cuda, które Bóg uczynił? Czy wierzysz w śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa? Czy wierzysz, że jest Bożym Synem, że jest Bogiem w ciele? Czy Jego śmierć i zmartwychwstanie prowadzą cię do bojaźni przed Nim, do poddania się Jemu, do zaufania Jemu? Chciałem zakończyć słowami pewnego chrześcijańskiego filozofa, wykładowcy Cambridge chyba, już nie żyjącego, co prawda, autora Narni, C.S. Lewisa. Nie chciałbym, aby ktoś powiedział o Chrystusie tę najbardziej nierozumną rzecz, którą nieraz się o Nim słyszy. Mogę uznać w Jezusie wielkiego nauczyciela moralności, ale nie przyjmuję jego stwierdzenia, że jest Bogiem. Akurat tego nie wolno nam mówić. Ktoś, kto byłby tylko człowiekiem, a zarazem mówił takie rzeczy jak Jezus, nie mógłby być wielkim nauczycielem moralności. Byłby albo szaleńcem, niczym człowiek, który utrzymuje, że jest sadzonym jajem, albo szatanem z piekła rodem. Trzeba wybierać. Tak, trzeba wybierać. Ten człowiek albo był i jest Synem Bożym, albo szaleńcem lub jest czymś jeszcze gorszym. Możesz kazać mu się zamknąć jako głupkowi. Możesz na niego napluć i zabić go jako wcielonego demona. Albo możesz upaść mu do stóp i nazwać go Panem i Bogiem. ale nie prawmy protekcjonalnych bzdur, że był wielkim człowiekiem i nauczycielem. Tej możliwości nam nie zostawił, ani wcale nie zamierzał. Więc albo jest Bogiem, albo jest zwykłym człowiekiem, szaleńcem. To jest ta ewentualność. My musimy dokonać wyboru. Musimy dokonać wyboru. To jest wybór, przed każdym, przed którym każdy z nas stoi. Kim jest Jezus? Boże cuda wskazują, uwiarygadniają, że Jezus jest Bogiem, że jest Bożym Synem, że jest Zbawcą. Czy wierzysz w Niego?